Jeszcze raz, kochani, bardzo ciepło i serdecznie witam. Cieszę się z każdej osoby, która tu jest. Witamy też siostrę. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc tu z przodu, także gdyby potrzeba, zapraszamy. I jak Państwo wiedzą, rozpoczynamy taki cykl, który mam nadzieję, tak z moich obliczeń, potrwa minimum 5 lat. Dlatego, że mamy mówić o Ewangelii według świętego Jana, a Ewangelia Jana ma 21 rozdziałów, więc gdybyśmy chcieli jeden rozdział omówić w czasie jednego spotkania, no to mamy 21 miesięcy, a będziemy się spotykać 9 miesięcy w roku, odpadają nam miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień i wrzesień, no więc już wychodzi nam ponad 2 lata, gdybyśmy chcieli dotknąć tylko jednego rozdziału, ale proszę Państwa, to jest niemożliwe. Jak zobaczymy dzisiaj, nawet nie dojdziemy do pierwszego wiersza Ewangelii według świętego Jana. Będziemy mówić takie zagadnienia wstępne i chciałbym też każdy z tych tematów traktować tak troszkę szeroko, to znaczy nie skupiać się tylko i wyłącznie na samym tekście, ale wczytując się w Ewangelię Jana, poznawać także inne prawdy dotyczące naszej wiary, dotyczące starożytnej historii biblijnej. Zapraszamy, tu są wolne miejsca specjalnie zarezerwowane. Pierwsze. W związku z tym myślę, że rzeczywiście gdybyśmy ten program tak realizowali, to on może nam pewnie te 5, a może nawet więcej lat zająć. Zobaczymy, w jakim tempie będziemy się posuwać, bo też chciałbym mieć od Państwa taki odzew. Gdybyście mieli jakieś pytania, to można mi przerywać w trakcie, nawet nie trzeba ręki podnosić, jak na studiach, tak aby wszystko było w miarę klarowne. W związku z tym dzisiaj, ponieważ wybraliśmy z siostrami, którym bardzo dziękuję za zaproszenie i matce przełożonej i siostrze Beacie za to, że udostępniają nam tę piękną salę, wybraliśmy jako tematykę Ewangelię według świętego Jana. W związku z tym rozpoczniemy dzisiaj mówić o takich bardzo wstępnych zagadnieniach dotyczących Ewangelii Jana. A mówiąc jeszcze dobitniej, nie tylko Ewangelii Jana, ale powiemy sobie dzisiaj w ogóle troszeczkę o Ewangeliach, czym ona się, Ewangelia Janowa, różni od pozostałych i spróbujemy przybliżyć troszkę postać autora tej Ewangelii. Czy Państwo zgadzają się na taki przebieg naszego spotkania? Bo jeżeli się nie zgadzają, to i tak tak będzie. O, dziękujemy, siostra od razu pięknie nam przybliża pierwszy slajd. Wiemy doskonale, że mamy w Biblii 4 Ewangelie. To są Ewangelie Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Zwróćmy uwagę na kolejność wymienia tych Ewangelii. Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. To jest tak zwana kolejność chronologiczna, czyli tak jak powstawały. Najstarsza jest Ewangelia Marka. Natomiast mamy także porządek tak zwany kanoniczny, czyli tak jak to jest w kanonie Pisma Świętego. A w kanonie kolejność jest troszkę odwrotna. Mamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W związku z tym popatrzmy, wiemy, że mamy 4 symbole ewangelistów, zaraz je wyjaśnimy, natomiast gdybyśmy szli takim ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, to popatrzmy, że w naszym lewym górnym rogu mamy postać mężczyzny, człowieka i to jest symbol Ewangelii Mateusza, prawda? Czyli zaczynamy od porządku takiego, który nazywamy kanonicznym. Idąc nieco dalej mamy postać lwa, to jest Ewangelia Marka. Dalej idąc na prawo mamy wołu, głowę wołu, to jest symbol Ewangelii Łukaszowej. No i najbardziej nas interesujący to prawy górny róg, orzeł, czyli Ewangelia Jana, bardzo górnolotnie zaczynamy. Dlaczego, proszę Państwa, w tradycji Kościoła, bo te 4 symbole są biblijne, ale ich interpretacja pochodzi z tradycji Kościoła, w Biblii one nie oznaczają jeszcze ewangelistów, dopiero w czasie biegu dziejów Kościoła tak właśnie te postacie zinterpretowano. Proszę Państwa, więc Ewangelia Mateusza przyjęła ten symbol człowieka, głowa mężczyzny, z tego powodu, że rozpoczyna się od rodowodu Jezusa. Pierwsze słowa Ewangelii Mateusza brzmią: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Abrahama, syna Dawida. Oznacza to, że ponieważ rozpoczynamy od rodowodu, to Jezus ukazany jest tam jako człowiek. Dalej mamy Ewangelię według świętego Marka. Ewangelia Marka rozpoczyna się od momentu, kiedy Jan Chrzciciel pojawia się na pustyni i zaczyna wołać: jam głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. A ponieważ na pustyni czasami słyszymy ryk lwa i lwy mieszkają na pustyni, stąd przyporządkowano właśnie Markowi, ewangeliście, symbol lwa. Dalej mamy Ewangelię Łukasza. To jest ciekawostka, dlatego że Ewangelia Łukasza rozpoczyna się, notabene też kończy, jak za w szóstym roku już dojdziemy być może do Ewangelii Łukasza, to powiemy dlaczego tak jest. Rozpoczyna się i kończy w świątyni jerozolimskiej. Pierwsza i ostatnia scena tej Ewangelii dotyczy świątyni jerozolimskiej. W pierwszej scenie widzimy Zachariasza, który ma objawienie anioła, który mówi mu, że zostanie ojcem Jana Chrzciciela. A ponieważ w świątyni składano ofiary ze zwierząt, stąd właśnie wół stał się symbolem Łukasza Ewangelisty. I wreszcie Ewangelia Jana, która powstała najpóźniej ze wszystkich czterech Ewangelii, przypisano jej symbol orła, dlatego że jest ona taka, jeżeli można takiego słowa użyć, najbardziej górnolotna. Jest pełna symboliki, pełna teologii, jest bardzo wzniosła. W związku z tym właśnie wzbijamy się niczym orzeł ku niebiosom. Zwróćmy uwagę, tutaj na tym slajdzie, jak wspomniałem, te cztery symbole pochodzą z interpretacji tekstów biblijnych, dwóch tekstów biblijnych, która pojawiła się w historii Kościoła. I tak, w księdze Ezechiela czytamy już w pierwszym rozdziale taką wizję, którą prorok Ezechiel otrzymał od Boga. I żeby nakreślić sytuację, powiedzmy tylko tyle, że prorok Ezechiel działa w czasie niewoli babilońskiej, czyli w VI wieku przed Chrystusem. Żydzi pozbawieni są własnej ojczyzny, świątynia w Jerozolimie, ich najważniejsza instytucja religijna leży w gruzach. Żydzi są w niewoli w Babilonie i tam właśnie prorok Ezechiel otrzymuje od Boga wizję, w której to wizji widzi, jak to sam opisuje, tak zwaną chwałę Bożą, która opuszcza świątynię w Jerozolimie, świątynia leży w gruzach, i zamieszkuje wśród wygnańców w Babilonie. I widzi właśnie Ezechiel, iż ta Boża chwała, jakkolwiek ona wyglądała, jest wieziona na takim rydwanie, które prowadzone są przez cztery takie istoty. Oblicza ich miały taki wygląd, każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła. Czyli sens tej wizji dla nas jest dosyć trudny do zrozumienia. Powiemy też sobie troszkę o różnicy w mentalności semickiej, mentalności greckiej. To jest typowa mentalność semicka. Powiedzmy tylko tyle, sens jest taki. Kiedy stała świątynia, wszyscy Żydzi byli przekonani, że Boga można spotkać tylko tam, bo Bóg mieszka w miejscu najświętszym, świątyni jerozolimskiej. Ale gdy świątynia legła w gruzach i Izraelici wyprowadzeni są do niewoli babilońskiej, są na wygnaniu, Ezechiel mówi, to nic, że świątynia leży w gruzach, bo chwała Pańska, która mieszkała w świątyni, na tym rydwanie przyjechała tu wraz z wami i Bóg jest teraz pomiędzy wami. I te cztery istoty symbolizowały proroków. Bóg jest pomiędzy wami, bo pomiędzy wami są prorocy, między innymi jak ja, nie Mariusz Rosik, ale Ezechiel. I to ja przekazuję wam słowo Boga. I tę samą wizję przejął święty Jan, kiedy na wyspie Patmos pisał Apokalipsę i zwrócił uwagę, zobaczył, że dookoła Jezusa, już nie chwały Pańskiej, która mieszkała w świątyni jerozolimskiej, ale dookoła baranka, jakby zabitego, a jednak żywego, mamy cztery te istoty. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, drugie do wołu, trzecie mające twarz ludzką i czwarte podobne do orła w locie. Zinterpretowano to właśnie w taki sposób, że to są czterej ewangeliści i to oni teraz zanoszą Pana Boga, a dokładnie zanoszą Chrystusa i Jego orędzie wszystkim narodom, do których skierowana jest Ewangelia. Jak w Starym Testamencie to prorocy zapewniali o Bożej obecności i głosili naukę Bożą w niewoli babilońskiej, tak teraz naukę Chrystusa głoszą ewangeliści. Właśnie dlatego te cztery symbole ewangelistów. Poprosimy siostrę o następny psalm, następny slajd. Tak, głową jestem jeszcze w nieszporach. Ponieważ rozpoczynamy mówić o Ewangelii Jana, a Ewangelia Jana jest jedną z czterech i powstawała na identycznej drodze jak pozostałe Ewangelie, dlatego powiemy sobie teraz kilka słów na temat właśnie genezy nie tylko Ewangelii Jana, ale Ewangelii w ogóle. I bardzo nam tutaj przysłuży, proszę Państwa, się Ewangelia Łukasza, a właściwie jej prolog. Pierwsze cztery zdania Ewangelii Łukasza opisują nam taką drogę, którą przebyła każda z Ewangelii, którą trzymamy w swoich Bibliach. Mianowicie Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię tak. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas, tak jak je nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Łukasz, być może nawet nie w pełni świadomie, opisuje nam tutaj trzy etapy powstawania Ewangelii. Każda z Ewangelii powstawała właśnie na takiej drodze. U jej podstaw, to jest etap pierwszy, leży życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu. Czyli żeby w ogóle Ewangelia musiała powstać, Ewangelia, której głównym bohaterem jest Jezus Chrystus, no to logicznym jest, że mamy do czynienia z życiem, działalnością, nauczaniem, męką, śmiercią Jezusa Chrystusa i to jest absolutna podstawa, podwaliny. To jest etap pierwszy. Etap drugi, proszę Państwa, to przekaz ustny, czyli ustne głoszenie Ewangelii. Jezus umiera, zmartwychwstaje, odchodzi do nieba, 10 dni po niebowstąpieniu, a 50 po zmartwychwstaniu wstępuje Duch Święty i rozpoczyna się przepowiadanie Słowa Bożego w tradycji ustnej, ustne głoszenie Ewangelii i trwa ono, w zależności właśnie od Ewangelii, różny czas. Najszybciej chronologicznie, wspomnieliśmy o tym, powstała Ewangelia Marka. Zazwyczaj przyjmuje się rok 65. Ja będę tutaj mówił i tak w ogóle generalnie będę chciał Państwu przekazywać te informacje, które są dzisiaj w stanie naszej wiedzy i nauki najbardziej powszechne, czyli najbardziej takie przyjmowane przez naukowców, prawda? Bo są tacy naukowcy, którzy powiedzą, że Ewangelia Marka powstała w 40 roku, są tacy, którzy powiedzą, że w 75 i każdy ma swoje hipotezy na ten temat i próbuje ich bronić, ale generalnie będę chciał przekazywać to, co jest dzisiaj najbardziej powszechne, no bo to jest najbardziej znane i najwięcej argumentów jest właśnie za takimi tezami. W związku z tym 60-65 rok to jest Ewangelia Marka. Ewangelia Mateusza powstała po roku 70, niedługo po roku 70. Jednym z największych argumentów za tym jest to, że Mateusz dużo miejsca poświęca w swojej Ewangelii zburzeniu świątyni jerozolimskiej, więc badacze twierdzą, że musiał on pisać tuż po tym wydarzeniu, które było najbardziej dramatycznym wydarzeniem w historii starożytnego Izraela. Zburzenie świątyni jerozolimskiej w 70 roku. Około 10 lat później powstaje Ewangelia Łukasza, czyli około roku 80. I mniej więcej koło 90 roku powstaje interesująca nas Ewangelia według Jana. Popatrzmy więc, że jeżeli Jezus umiera i zmartwychwstaje około roku 30, a Ewangelia Jana powstaje około roku 90, to mamy 60 lat na bardzo długą, głęboką refleksję. W związku z tym, dlatego właśnie Ewangelia Jana jest tak bardzo przesycona symboliką i dlatego tak dużo, można powiedzieć, jest w nim takich teologicznych idei, które niczym orzeł wzbijają się ponad innych ewangelistów. Przy tej okazji, proszę Państwa, trzeba nam powiedzieć jedno i przepraszam wszystkich, którzy będą to słyszeć po raz kolejny, ale myślę, że jest to ważne w związku z tym, że też wielu z nas tutaj działa w różnego rodzaju wspólnotach, ruchach religijnych, również charyzmatycznych. Czasem mamy kontakt z myślą i ideami proponowanymi przez inne kościoły, również kościoły protestanckie, więc wiemy, że od czasów Lutra, od roku 1517 przyjęła się taka zasada, która różnie jest interpretowana również wśród protestantów, która mówi sola scriptura, czyli samo Pismo Święte. Kościół katolicki ma dwa filary. Pierwszy to jest Pismo Święte, drugie to jest tradycja Kościoła. Prawda? I na tych dwóch filarach budujemy całą naukę, nauczanie Kościoła. Jeżeli otworzymy sobie nasz wielgachny katechizm Kościoła katolickiego, taki niebieski, który u Państwa na pewno w domu jest na półce, to zawsze mamy tam cytaty nie tylko z Biblii, ale także z ojców Kościoła, z innych wybitnych teologów, bo to są dwa filary, które kształtują nauczanie Kościoła katolickiego. Zasada sola scriptura mówi tylko Pismo Święte, czyli odrzucamy tradycję. Faktycznie rzecz biorąc, bardzo wielu protestantów nie odrzuca w pełni tradycji, odrzuca tylko pewną jej część. Tylko takie ekstremalne grupy, zwłaszcza dzisiaj zwane tak zwanymi wolnymi kościołami, których tworzy się coraz więcej w Ameryce Południowej i Afryce w ostatnich latach, to oni czasem tak bardzo już radykalnie bazują tylko na Piśmie Świętym, odrzucając pozostałą część tradycji Kościoła. W związku z tym od razu trzeba nam uzasadnić, że tego typu postawa nie ma uzasadnienia z punktu widzenia logiki. Ja jestem po matwizie, we wspomnianej dziewiątce, co oznacza, że staram się myśleć, tak mi się przynajmniej wydaje, jak nie, to mnie poprawiajcie, w miarę logicznie. Kiedy Pan Jezus umarł i zmartwychwstał i wstąpił do nieba i chwilkę później, kilka lat później na przykład święty Paweł rozpoczął głoszenie Ewangelii i chodził, na przykład znalazł się w Koryncie. Pani Magda była niedawno w Koryncie, w synagodze, której szczątki widzieliśmy, albo dom Justusa, który tam był tuż przy synagodze, to myślicie, że święty Paweł przyszedł i powiedział tak w synagodzie: słuchajcie, popatrzcie, co napisał święty Jan 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. A jeżeli Bóg cię tak kocha, to wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba przyjąć Jezusa do swojego serca. I popatrz w Apokalipsie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Mówi, czy tak mówił Paweł? Oczywiście nie, bo nie było Nowego Testamentu, więc głosił tylko w oparciu o Stary Testament i proszę Państwa, ostatnia księga Nowego Testamentu powstaje w roku około 110, czyli do roku 110 nie ma całej Biblii, trzeba więc, była głoszona Ewangelia w oparciu o Stary Testament, w związku z tym kto mówi sola scriptura, tylko Pismo Święte, ten musi wyrzucić Nowy Testament ze swojej Biblii. Logiczne, prawda? Bo Nowy Testament jest wynikiem czego? Jest wynikiem tradycji ustnej. Apostołowie i ich następcy szli i głosili, aż w końcu wpadli na pomysł, a teraz coś napiszemy. I tak powstała jedna Ewangelia, druga, a jak były kłopoty w jakiejś gminie, to Paweł się zdenerwował i mówi, muszę napomnieć tych Koryntian albo Galatów, wy głupi Galaci, zaczęliście duchem, a chcecie kończyć ciałem, i ich napomina. I to są pierwsze pisma, które powstają i one dopiero są, istnieją w roku 110, już mamy je wszystkie, ale czy myślicie, że w roku 111 w drukarni drukowano Nowy Testament? Nie. Takie coś to dopiero koniec III wieku i początek IV wieku. Czyli do końca III wieku nie było takiej Biblii, jaką mamy dzisiaj. Były różne księgi, które funkcjonowały w odpisach, ale dopiero gdy Kościół zdecydował o kanonie i postanowił je złączyć, to jest dopiero koniec III, początek IV wieku. W związku z tym Nowy Testament jest wynikiem tradycji ustnej. Kto mówi, trzeba odrzucić tradycję, ten musi odrzucić Nowy Testament, co jest absolutnie brakiem logiki. W związku z tym, mówię to ja jako biblista, tradycja Kościoła jest ważniejsza od Pisma Świętego. Serce mnie boli, ale muszę mówić prawdę. Tradycja jest ważniejsza niż Biblia. I jeśli tak, proszę Państwa, to popatrzmy. Mamy te trzy etapy, o których mówi, no właśnie, drugi etap to jest tradycja ustna, no a trzeci to jest ten najważniejszy, kulminacyjny, kiedy każdy z ewangelistów siada, chwyta za pióro i pisze swoje dzieło. Nie pisze lewą ręką, ja tak pokazuję, bo to jest niezbyt sprawne. W związku z tym właśnie ostateczna redakcja Ewangelii, to jest trzeci etap. I na podstawie tych czterech pierwszych wierszy, które przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza, mówimy o trzech etapach powstawania Ewangelii, czyli życie i działalność Jezusa z Nazaretu, dwa, przekaz ustny i trzy, ostateczna redakcja, czyli zapis tego, co było głoszone ustnie. Zwróćmy uwagę, w takim razie popatrzmy na ten proces kształtowania się Ewangelii, żeby go jeszcze bardziej przybliżyć. Właśnie Łukasz mówi, że wielu starało się ułożyć opowiadanie o wydarzeniach, które dokonały się wśród nas. Te wydarzenia to to, co robił Jezus. Wielu się starało ułożyć, prawda, o tych wydarzeniach, tak jak je nam przekazali ci, którzy byli świadkami, naocznymi świadkami. Przekazali, czyli mówili, przekazywali ustnie i to jest etap drugi. I w końcu pada słowo, postanowiłem i ja napisać, etap trzeci. Siada sobie Łukasz i pisze Ewangelię. Proszę Państwa, widzicie tutaj jakiegoś mężczyznę, który pali fajkę? Jest tutaj taki. Rudolf Bultmann od 1916 roku do 1920 roku wykładał, wiecie gdzie? Tutaj mamy Odrę blisko. Po drugiej stronie Odry jest Uniwersytet Wrocławski. Rudolf Bultmann był teologiem protestanckim, luteraninem. Przez te 4 lata właśnie wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim. Postawił bardzo dziwną tezę z punktu widzenia w ogóle wiary chrześcijańskiej. Niektórzy nawet tak nieśmiało zapytywali o jego wiarę. Mianowicie zdaniem tego teologa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zdaniem tego teologa Pan Jezus rzeczywiście działał. Niewiele wiemy o jego życiu, bardzo niewiele. Umarł i jego ciała nie znaleziono w grobie. I dalej, twierdzi Bultmann, po tym wszystkim jego uczniowie zebrali się i w pewien sposób wymyślili życie Jezusa. Wymyślili jego działalność. On to nazywał tradycją o Jezusie, dlatego że jego najważniejsza książka Die Geschichte der Synoptischen Tradition, czyli Historia tradycji synoptycznych, pojawiła się w Getyndze w 1921 roku. Stąd logiczny wniosek, że powstawała tutaj we Wrocławiu, skoro rok później została opublikowana w Getyndze. Die Geschichte der Synoptischen Tradition, czyli Historia tradycji synoptycznej. Postawił tam taką dziwną tezę, że po prostu Jezusa nie znaleziono w grobie, apostołowie wymyślili jego historię i zaczęli ją głosić i publikować. To tak zbulwersowało uczniów Rudolfa Bultmanna, między innymi tu na Uniwersytecie Wrocławskim, że postanowili wykazać swojemu profesorowi, że jednak tak absolutnie nie było. I doszukiwali się tak zwanych kryteriów, które pozwolą nam dotrzeć do autentycznych słów i czynów Jezusa, czyli pozwolą nam uzasadnić, że jednak to, co w Ewangeliach jest napisane, choć czasem między Ewangeliami są rozbieżności, jednak ma podstawy faktyczne, a nie jest wymysłem pierwszych uczniów po śmierci Chrystusa. Przy tej okazji warto wspomnieć, co to takiego Ewangelie synoptyczne, co oznacza ta nazwa. Ewangelie synoptyczne to Ewangelia Marka, Mateusza i Łukasza, czyli poza Janem. Nazwa ta pochodzi z dwóch greckich słów. Słowo syn oznacza łącznie, z, razem, a optyczny pochodzi od optikos, widziany, prawda, albo od opto, patrzeć, widzieć. Chodzi o to, proszę Państwa, że jeżeli zestawimy te trzy Ewangelie, Marka, Mateusza i Łukasza, obok siebie i popatrzymy na nie łącznie, popatrzymy wspólnie, widzimy je razem, to zauważymy bardzo wiele podobieństw. Niektóre fragmenty są słówko w słówko identyczne, zdanie po zdaniu, ktoś od kogoś musiał odpisywać, a niektóre są rozbieżne, prawda? Natomiast Ewangelia Jana jest całkowicie różna od nich, choć opowiada czasem o tych samych wydarzeniach, o których opowiadają Ewangelie synoptyczne, to opowiada w zupełnie inny sposób, używa się innych formuł gramatycznych, inny jest język, inny jest styl. W związku z tym te trzy pierwsze nazywamy synoptycznymi, a czwarta to jest Ewangelia świętego Jana. I przyniosłem ze sobą taki wielki buch, który się nazywa Synopsis Quator Evangeliorum, czyli synopsa czterech Ewangelii. Ta książka polega po prostu na tym, proszę Państwa, że na każdej stronie mamy zestawione wszystkie cztery Ewangelie. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Prawda? Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Popatrzmy, jak to wygląda. Jest jakiś fragment u Mateusza i widzimy, że identyczny jest też u Marka, prawda? I u Łukasza też jest ten kawałek, a na przykład tego nie ma u Marka, ale część jest u Łukasza. Natomiast u Jana jest tylko taki kawałek, a czasem u Jana nie ma nic, prawda? Widzimy więc, jak bardzo różnią się te trzy pierwsze Ewangelie i tak jest na każdej stronie, gdzie zobaczymy, gdzie jest bardzo dużo wspólnego materiału dla trzech pierwszych Ewangelii, a czwarta się znacznie różni. Może powiedzmy tylko tyle. U świętego Marka Jezus co chwilę wyrzuca złe duchy. Wiedzą Państwo, ile jest egzorcyzmów u świętego Jana? Zero. U świętego Mateusza Jezus co chwilę mówi w przypowieściach o Królestwie Bożym. Ile znajdziemy przypowieści w Ewangelii Jana? Zero. Nie ma ani jednej przypowieści, ani jednego egzorcyzmu. Czy w Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza przeczytamy o Kanie Galilejskiej? Oczywiście nie. Czy przeczytamy o wskrzeszeniu Łazarza? Oczywiście nie. To jest znowu tylko u Jana. Czyli widzimy, że ta Ewangelia Jana zdecydowanie odróżnia się od pozostałych, które nazywamy synoptycznymi. Synoptycy przewidują, że jutro będzie troszkę spadać temperatura. To oznacza, proszę Państwa, dlaczego się nazywają synoptycy? No bo tak patrzą też. Patrzą łącznie na to, co się dzieje z tymi chmurami, z tymi wiatrami i tak dalej. Wspólnie, razem to wszystko zestawiają i przewidują pogodę. Dlatego też ich nazywamy synoptykami, prognostyków pogody. I dlatego właśnie, może jeszcze popatrzmy na tego naszego bohatera, Rudolfa Bultmanna. Tak, żeby tylko dotknąć, żeby Państwo wiedzieli, w jakim temacie my się poruszamy. Do dnia dzisiejszego wypracowano ponad setkę kryteriów dotarcia do autentycznych słów i czynów Jezusa. Czyli to, co zaczęli robić uczniowie Bultmanna, chcieli mu udowodnić, że to, co wymyślił, że Pan Jezus, niewiele o nim wiemy i że tylko wiemy, że jego ciało zniknęło z grobu i nic więcej, to jest wymysłem pierwszych chrześcijan, całe Ewangelie. Więc uczniowie Bultmanna zaczęli takie kryteria wypracowywać do dnia dzisiejszego, a to już mamy, dokładnie 100 lat temu się ta książka ukazała w Getyndze, która narobiła tyle zamieszania. W pewnym sensie dobrze, że narobiła tyle zamieszania, bo dała duży, prawda, postęp w biblistyce, bo trzeba było na tę książkę odpowiedzieć. Mamy ponad 100 kryteriów. Ja wymienię tylko 3, żeby Państwo wiedzieli, na czym to polega. Na przykład uczniowie Bultmanna powiedzieli tak, pomijając fakt, że wszyscy apostołowie poza Janem dali się zabić za Ewangelię. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską. Gdybym ja wymyślił coś i napisał w Ewangelii, to na pewno nie byłbym taki głupi, żeby pozwolić się za to zabić, tylko przed śmiercią bym to odwołał. A oni wszyscy oddali za to życie, więc już to jest wystarczającym argumentem, który jednak Bultmanna nie przekonał, że Ewangelie nie są wymysłem apostołów. Pan Jezus przyjął chrzest. A chrzest, którego Jan udzielał w rzece Jordan, był chrztem nawrócenia. Pan Jezus nawrócenia nie potrzebował. Więc bardzo dziwne, że ten chrzest przyjął. O co tu chodzi? Uczniowie Bultmanna powiedzieli, profesorze, widzisz, to budzi pewne zakłopotanie, bo Pan Jezus nie potrzebował chrztu, a jednak to zrobił. Mamy kłopot, jak to wyjaśnić, co z tym zrobić? I nazwali to kryterium zakłopotania. Gdyby Jezus naprawdę nie przyjął chrztu, prawda, no to w porządku. On nie potrzebował nawrócenia, inni potrzebowali. Ale skoro przyjął, a był to chrzest nawrócenia, no to żaden zdrowomyślący facet nie wymyśliłby tego i nie wpisał w Ewangelii, skoro chciałby, aby Ewangelia była wiarygodna. prawda? Bo to w pewnym sensie podważa wiarygodność. Nazywamy więc to kryterium zakłopotania. Takim drugim kryterium zakłopotania jest, przepraszamy i uśmiechamy się do wszystkich pań, mianowicie w tradycji żydowskiej liczyło się świadectwo przed sądem tylko mężczyzn i to musiało być ich przynajmniej dwóch lub trzech. Dwóch to minimum, prawda? Wszyscy, którzy opowiadają o pustym grobie, mówią, niestety to kobiety zobaczyły pusty grób jako pierwsze, nie mężczyźni. Gdyby pisząc do Żydów chcieli ewangeliści uwiarygodnić swój przekaz, to na pewno by powiedzieli, że pojawiło się tam dwóch facetów albo trzech facetów i to oni pierwsi to zrobili, prawda? A tymczasem mowa jest o kobietach, to znaczy, że oddajemy stan faktyczny, a nie naciągamy Ewangelii. To jest kryterium zakłopotania. Inne to jest na przykład kryterium ciągłości. Co to znaczy? Że te słowa Jezusa są autentyczne, te czyny Jezusa są autentyczne, które pokazują nam pewną ciągłość, jeśli chodzi o sytuację historyczną, polityczną, społeczną w danym czasie. Dla przykładu. Jeżeli otworzylibyśmy piąty rozdział Ewangelii Mateusza i natrafimy na błogosławieństwa i nagle przeczytalibyśmy takie błogosławieństwo. Błogosławieni rowerzyści, którzy ostrożnie jeżdżą ulicą Szczytnicką, bo tacy nie będą musieli nosić ortezy. Trochę nie bardzo wkomponowuje się to w klimat Palestyny I wieku. Nie wiemy, gdzie jest ulica Szczytnicka w Palestynie, nie wiemy, kim jest rowerzysta, ani czym jest orteza. Ale jeżeli czytamy, oto siewca wyszedł siać, prawda? Albo, czy myślicie, że owych 40, na których zwaliła się wieża w Silo i zabiła, była większymi grzesznikami niż wy? No to Jezus nawiązuje do konkretnej sytuacji historycznej. Mamy ciągłość, logiczną ciągłość do nawiązania do tamtych wydarzeń. No i to jest solidny argument za tym, że ten akurat logion, czyli wypowiedź Jezusa jest autentyczna. No i trzeci przykład, bo nie będziemy wszystkich stu kilkunastu podawać, niech będzie tak zwane kryterium nieciągłości. Może się to wydawać mało logiczne, najpierw kryterium ciągłości, a teraz nieciągłości. Ale popatrzmy, mówią uczniowie Bultmana, te słowa Jezusa są autentyczne, które jasno zrywają z tradycją judaizmu. Brak ciągłości pomiędzy judaizmem a nauczaniem Jezusa, bo gdyby rzeczywiście ewangeliści próbowali uwiarygodnić swój przekaz, to na pewno by czegoś takiego nie wymyślili. I podaje się najczęściej przykład z Księgi Powtórzonego Prawa 24:1. Gdzie czytamy, jeśli mężczyzna znajdzie u swojej żony coś odrażającego, wręczy jej list rozwodowy. Żydzi w bardzo różny sposób to interpretowali. Jedni mówili, że list rozwodowy należy wręczyć, jak kobieta jest bezpłodna przez 7 lat po ślubie. Drudzy mówili, że jak jest podejrzenie o cudzołóstwo. Trzeci, jak nie umiał gotować zupy. Rabbi Akiba mówił, każdy powód jest dobry. A Pan Jezus, co na to mówił? Zero rozwodów. Czyli totalnie zrywa z tradycją judaizmu. Czy gdyby apostołowie chcieli uwiarygodnić swój przekaz, to napisaliby coś takiego? Oczywiście nie. Czyli przyjmujemy, że zakaz rozwodów rzeczywiście pochodzi od Jezusa. Na tym polega próba dotarcia do autentycznych słów i czynów Jezusa i dzisiaj praktycznie mamy pewność, że wszystkie wydarzenia, o których mówią wszyscy cztery ewangeliści, mają solidne zakotwiczenie w historii, choć jak wspominamy, czasem różnią się te relacje ewangelistów z różnych powodów. Kiedy będzie może potrzeba, to będziemy do tego wracać i próbować te różnice uzasadniać. Mamy więc, proszę Państwa, takie oto trzy etapy kształtowania Ewangelii i przejdźmy już bezpośrednio do Ewangelii według świętego Jana. Otóż, kochani, znowu przepraszamy wszystkich, którzy już dokładnie wiedzą, o czym będziemy teraz mówić. Przybliżamy postać świętego Jana, uzasadniając najpierw, że był on najmłodszym z apostołów. Hipoteza, jak wspomniałem, dosyć szalona, ale coraz powszechniej dzisiaj przyjmowana. Mówi, święty Jan, gdy został powołany na apostoła, miał lat 10. Takie dziecko. Dziecko zostało powołane na apostoła. Czy jest to w ogóle możliwe? Dlaczego mamy taką hipotezę i jej jak możemy ją uzasadnić? Po pierwsze, popatrzmy, że sam fakt, że Ewangelia Jana powstaje po 90 roku, a Apokalipsa powstaje około 110 roku, ostatnia księga, i wychodzi spod pióra świętego Jana, no to, że Jan już, gdy żył w roku 110 naszej ery, to rzeczywiście musiał być już starcem. Więc pewnie nie urodził się tak jak Jezus w 7 przed Chrystusem, ani nawet w roku zerowym, prawda? Tylko troszkę później, skoro żył jeszcze w roku 110. I ewangelista sam o sobie stwierdza, że rzeczywiście był najmłodszym spośród apostołów. Ale skąd hipoteza, żeby datować jego urodziny na, jak za chwilkę zobaczymy, rok mniej więcej 17 naszej ery? Popatrzmy. Pierwszy z argumentów mówi nam tyle, bazuje na tekście, o którym opowiada sam Jan Ewangelista, iż Jan pozostał pod krzyżem Chrystusa. Czytamy właśnie w 19 rozdziale Ewangelii Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego, siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do niego: oto matka twoja, a później rzekł do matki: oto syn twój, i od tej godziny uczeń ją wziął do siebie. Proszę Państwa, pytanie brzmi, dlaczego Jan, najmłodszy z apostołów, pozostał przy śmierci Jezusa, a pozostali się rozpierzchli? To, że się rozpieszli, rozumiemy. Jezus był prześladowany, więc oni też się bali prześladowań. Odpowiedź bardzo prawdopodobna brzmi tak. Jan stojący pod krzyżem nie był jeszcze dorosłym mężczyzną. To znaczy, że nie groziło mu prześladowanie. W wieku około 13 lat, tak jak jest dzisiaj, najczęściej w 13 rocznicę urodzin, chłopak, wyznawca judaizmu, idzie do synagogi i w czasie nabożeństwa publicznie czyta Biblię. Ten obrzęd nazywa się bar mitzwą, co znaczy w języku polskim syn przykazania, bo od tego momentu ten chłopak staje się synem wszystkich przykazań zapisanych w Pięcioksięgu. Obowiązują go wszystkie przykazania. Od tego momentu staje się dorosłym mężczyzną. Jeśli pod krzyżem stojący Jan nie miał ukończonych 13 lat, nie przeżył swojej bar mitzwy, być może wtedy ten obrzęd się tak nie nazywał, ale musiał być moment, kiedy chłopak stawał się dorosłym i że mówiono mu: teraz już wszystko cię obowiązuje, to co jest napisane w Pięcioksięgu. Jeżeli nie przeżył tego momentu Jan, to nie musiał się bać prześladowań i dlatego tam pozostał. Przy tej okazji może powiedzmy tylko tyle, że ten tekst winien być też przez nas używany solidnie jako argument za tym, że Jezus był jedynakiem, że nie miał już braci i sióstr, choć w Ewangeliach mowa jest o braciach i siostrach. I z tego króciutkiego tekstu przynajmniej wnioskujemy dwa argumenty. Po pierwsze, Jezus daje Maryję pod opiekę Janowi. Prawo Starego Testamentu mówiło, jeżeli umiera najstarszy syn wdowy, że Jezus był najstarszym synem Maryi, to wiadomo, bo był pierwszym, czyli musiał być najstarszym, był pierworodnym, to opiekę nad matką przejmuje drugi, co w kolejności syn. A ponieważ Jezus musi dać Maryję pod opiekę Janowi, to znaczy, że ci, których nazywamy braćmi Jezusa w Ewangeliach, nie są rodzonymi braćmi Jezusa. Są jego kuzynami albo dalszymi krewnymi i wiemy to też stąd, również z tego tekstu, proszę Państwa, popatrzmy. Pod krzyżem Jezusa stał kto? Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa. Czy ktoś pamięta, jak Matka Boża miała na imię? Nazywała się Maria i tam stała jej siostra, która też miała na imię Maria. Tutaj jest pani Magda Smolarek. Czy swoim dwóm chłopakom dała na imię tak samo? Nie. Nikt normalny tak nie robi, prawda? Więc popatrzmy, jest nazwana siostrą, ale wiadomo, że nie była rodzoną siostrą. Dlatego też ci, których nazywamy braćmi Jezusa, no to są jego albo kuzynami, albo dalszymi krewnymi. W każdym razie, pierwszy argument za tym, że Jan był rzeczywiście bardzo młody. Poprosimy o drugi argument. Mianowicie, proszę Państwa, bo czytamy w Ewangeliach, zwłaszcza Marka i Mateusza, że apostołowie zostawili wszystko i poszli za Nim. Pan Jezus popatrzył, powiedział, pójdź za mną. A on zostawił wszystko i poszedł. Teściowa se myśli, kurczę, poszedł Piotr na ryby i 3 lata go nie ma. Nie? 3 lata wędrował za Panem Jezusem. Oczywiście, że tak nie było. To sformułowanie zostawili wszystko i poszli za Nim, to jest tak zwana hiperbola, czyli taka przesadnia, takie mocne powiedzenie, typowo dla hebrajskiej retoryki. I chodzi bardziej o to, że zostawili swój dotychczasowy sposób myślenia o Bogu, o drodze do Boga, o zbawieniu, o roli prawa i tak dalej, i zaczęli słuchać Jezusa. Natomiast popatrzmy, gdyby tak było, że Jezus zwołuje grono 12 apostołów, no to myślimy sobie, wow, takiego 10-latka powołał i on miał za Jezusem 3 lata chodzić, zostawić swoich rodziców i tak dalej. Rzeczywiście nie wygląda to najlepiej, nawet z punktu widzenia etycznego. Pan Jezus kazał szanować na przykład bliźnich, dbać o rodzinę, a tutaj by kazał Piotrowi zostawić swoją żonę? Oczywiście nie. Popatrzmy, wielu z Państwa było w Ziemi Świętej, widzimy nad Jeziorem Galilejskim te miasteczka, Tabga, Korozajn, Kafarnaum, gdzie Jezus mieszkał, Betsaida, skąd pochodził notabene Jan Ewangelista, Tyberiada, a nawet Kana Galilejska. Te wszystkie miejscowości oddalone są od siebie o kilka kilometrów. Jak kilkanaście, to jest bardzo dużo. Ale na przykład popatrzmy, mamy kościół rozmnożenia chleba w Tabdze i chwilkę później mamy kościół nadania prymatu. To kto jest tam z pielgrzymką, to się zastanawia, czy lepiej jest przejechać 500 metrów autobusem, czy szybciej przejdziemy, nim się tam wszyscy załadują, wyładują. Te miejscowości leżą naprawdę blisko, więc tak naprawdę apostołowie dalej mieszkali w swoich domach, proszczyli się o swoje rodziny, o swoje dzieci czy żony, nie musieli opuszczać ich, tylko po prostu wykonywali swoje obowiązki jako mężowie czy ojcowie rodzin. Natomiast z Jezusem, zresztą byłoby to dziwne, gdyby, prawda, na 3 lata zostawili swoje rodziny i łazili, mieszkali gdzieś w grotach, pod gołym niebem spali na karimacie, a prawda, ciepły obiad jest kilometr dalej w domu. W związku z tym uczniowie spotykali się z Jezusem przede wszystkim w szabat. W dzień szabatu słuchali Go w synagogach. I drugi ważny element formacji to moment, kiedy apostołowie wędrowali z Jezusem do świątyni w Jerozolimie. Z Jeziora Galilejskiego do Jerozolimy jest 120-130 km, zależy jaką drogą pójdziemy. Około tygodnia się idzie, a prawo mówi, że są 3 tak zwane święta regalim, czyli święta pielgrzymie. Pascha, święto tygodni, czyli pięćdziesiątnicy, i święto szawłot, czyli święto namiotów. Na te 3 święta należało wędrować, mężczyźni mieli obowiązek wędrować z pielgrzymką do Jerozolimy. Więc jeżeli Jezus zabierał apostołów, przez tydzień szli do Jerozolimy, tydzień świętowali w Jerozolimie i tydzień wracali, to mieli 3 razy rekolekcje w ciągu roku, po 3 tygodnie. A przez 3 lata to mieli 9 takich wypadów, prawda? No plus właśnie spotkania z Jezusem przy innych okazjach, zwłaszcza w dzień szabatu, i to był czas formacji. Więc nie jest tak, że 10-letni Jasiu musiał opuścić swoją mamę i tatę, bo został apostołem. Kolejny argument to argument, jaki tutaj mamy? A, edukacyjny, pięknie brzmi. Mianowicie, proszę Państwa, w czasach Jezusa chłopcy w wieku od 5 do 10 lat chodzili do szkół, które funkcjonowały przy synagogach. Tutaj mamy synagogę w Kafarnaum, akurat ona powstała w IV wieku, ale na bazie tej, w której uczył Jezus. I przez pierwsze 5 lat uczyli się 5 księgu, 5 pierwszych ksiąg. To jest dosyć też trudne dla takich małych chłopaków, dlatego że mówili po aramejsku na co dzień. 5 ksiąg pisane jest po hebrajsku, czyli uczyli się pisać i czytać i to od razu w obcym języku. I to nie była taka szkoła jak dzisiaj u nas, nie mam na myśli online, tylko że codziennie. To była szkoła raz albo 2 razy w tygodniu i to tak gdzieś po 2 do 3 godzin. Czyli nie taka bardzo zajmująca. I to tam właśnie chłopcy uczyli się czytać od 5 do 10 roku życia prawo, a od 10 do 13, czyli do bar mitzwy, uczyli się tradycji ustnej, czyli interpretacji prawa. Były więc dwa etapy, szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkołę podstawową kończyło się w wieku lat 10, a od 10 do 13 to było to gimnazjum, kiedy uczono się tradycji ustnej. W związku z tym popatrzmy, jak genialnie się wkomponowuje moment powołania Jana. Jan właśnie skończył swój pierwszy etap edukacji w szkole w przy synagogalnej, być może w Betsajdzie, bo stamtąd pochodził. I nagle pojawia się Jezus i na ten drugi etap staje się uczniem rabiego z Nazaretu. To Jezus jest jego nauczycielem i przygotowuje go do bar mitzwy. Czyli to, ten moment powołania byłby dokładnie w momencie, kiedy Jan jest na przejściu tak jakby z jednej szkoły do drugiej. Kolejny argument, proszę Państwa, to argument z pokrewieństwa. Nawet jeśli taki dziesięciolatek został powołany przez Jezusa do grona apostołów, to nie musimy też się tak bardzo się martwić, jak on sobie tam radził z tymi starszymi facetami z brodą, bo Jan miał w gronie apostołów swojego brata, starszego brata Jakuba. Jakub był jego bratem, mógł się więc spokojnie takim malcem opiekować i to on pewnie był takim najbliższym spośród grona apostołów dla Jana, dlatego że no właśnie był jego krewnym. Miał więc taki chłopak, dziesięcioletni, opiekę swojego starszego brata. Zresztą wiemy, że tych trzech apostołów zostało później takimi najbliższymi współpracownikami Jezusa. Piotr, Jakub, właśnie brat świętego Jana, no i sam Jan. No, mamy jeszcze wreszcie kolejny argument, to już taki troszkę można powiedzieć z uśmiechem, ale być może też ważny, mianowicie popatrzmy, czytamy w Ewangelii, że to Jan w czasie ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa. Nie musimy sobie wyobrażać takiego stołu pięknie zostawionego, bo wieczerzę paschalną spożywano w takiej pozycji półleżącej. Troszkę możemy sobie wyobrazić takie japońskie, malutkie stoliki, na których się stawia herbatę i się na takich, prawda, małych sofach leży albo wręcz na dywanie. W takiej pozycji, bardzo nisko przy ziemi, były podawane te potrawy. I czytamy właśnie w Ewangelii, że Jan spoczywał na piersi Jezusa. Przyznam, że mnie to zawsze tak bardzo dziwiło, jak byłem mniej w szkole podstawowej. Myślę sobie tak dziwnie. Pan Jezus tutaj ustanawia ostatnią wieczerzę, a tu jakiś stary facet z długą brodą leży mu na piersi i śpi. Nie? Ale jak sobie pomyślimy, że Jan miał wtedy około 10 lat, był takim małym brzdącem i rzeczywiście się gdzieś tam kręcił koło Pana Jezusa, to już zupełnie inaczej ta scena wygląda. Już tak całkiem z uśpiechem mówimy o tym też, że sam Jan się do tego przyznaje. Jak się dowiedziano, że grób Jezusa jest pusty, to Piotr i Jan wyruszyli biegiem do grobu, ale Jan przybył pierwszy. Już lepiej biegał, czyli był młodszy od Piotra. Się zatrzymał, żeby pierwszego papieża najpierw wpuścić do pustego grobu Jezusa, a później on sam dopiero wszedł, ujrzał i uwierzył. Są to więc argumenty za tym, że Jan rzeczywiście był bardzo młody, zresztą o tym sam Jan pisze, natomiast nie musimy się wcale zgadzać z tym, że Jan miał około 13 lat, czy nie miał skończony 13 lat, bez względu na to, czy się zgodzimy, że gdy Jezus umierał na krzyżu, to Jan był właśnie poniżej 13 lat, czy nie, i tak był najmłodszym spośród apostołów. W związku z tym, ja tutaj zaglądam na zegarek, ale przebiegnijmy szybciutko życie Jana Apostoła. I tak, wiemy, że był urodzony w Betsajdzie, więc przyjmujemy tę umowną datę około 17 roku. Jako brat Jakuba Starszego był synem Zebedeusza i jego mama miała na imię Salome. I także wiemy, że ten Jakub Starszy był w Jerozolimie w czasie, kiedy już wybuchły prześladowania pierwszych chrześcijan, to właśnie on został jednym z pierwszych męczenników. Po szczepanie właśnie Jakub, zwany Większym, czyli, proszę Państwa, nie ten, którego list jest w kanonie Nowego Testamentu. List świętego Jakuba w kanonie Nowego Testamentu to nie jest list Jakuba, który był bratem Jana. Natomiast ten właśnie Jakub Większy został zamordowany, ściął mieczem Jakuba, brata Jana, Herod, prawda? Czyli poniósł Jakub śmierć męczeńską jeszcze w Jerozolimie. Dalej, co wiemy więcej? Mianowicie, jeżeli rzeczywiście się urodził koło 17 roku, to mając około 10 lat, czyli 27 roku naszej ery, został wybrany do grona apostołów, to wtedy następuje ten moment jego powołania, kiedy wraz z Jakubem zostawiają sieci i idą za Jezusem. I mamy tę scenę opisaną, prawda, w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, jego brata Jana, którzy też byli w Łodzi, naprawiali sieci, powołał ich, a oni zostawili swojego ojca Zebedeusza i poszli za nim. I wiemy, że Jakub i Jan wraz z Piotrem byli, jak wspomnieliśmy, wybrani do takiego najbliższego grona współpracowników Jezusa. Ewangeliści mówią o trzech scenach, w których Jezus wybrał tylko ich, aby byli świadkami tych scen, a mianowicie chodzi tutaj o przywrócenie do życia córki Jaira, 12-letniej dziewczynki, która zmarła. Jezus bierze Piotra, Jakuba i Jana, mówi do tej dziewczynki: Talita kum, dziewczynko, wstań. I są więc ci trzej świadkami pierwszego wskrzeszenia dokonanego przez Jezusa, czyli Jezus mówi: popatrzcie, mam władzę nad śmiercią, potrafię przywracać do życia. Druga scena, gdzie pojawiają się Piotr, Jakub i Jan, to jest scena przemienienia, kiedy Jezus mówi: uwaga, Syn Człowieczy będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I wiecie, jak będzie wyglądał po zmartwychwstaniu? Tak, jak mnie widzicie w scenie przemienienia. Czyli Jezus przy córce Jaira mówi: popatrzcie, mam władzę nad śmiercią. A później mówi: ja też umrę, ale powstanę z martwych i będę wyglądał tak w chwale, jak mnie widzicie tu na górze przemienienia. I później bierze je do ogrodu Getsemani, Piotra, Jakuba i Jana, tych samych trzech, i mówi: uwaga, zaczyna się dziać to, co wam mówiłem. Mam władzę nad śmiercią, z martwych wstanę i wy jesteście tego najbliższymi świadkami, bo was do tego szczególnie przygotowałem. Więc ci trzej tak naprawdę być może nawet nie potrzebowali innych argumentów ze zmartwychwstaniem Chrystusa, bo przez Jezusa byli szczególnie intensywnie przygotowani na zmartwychwstanie. Co się dzieje dalej? Mianowicie, podczas działalności publicznej Jezusa wymienimy tylko takie trzy sceny, w których Jan pojawia się w jakiejś takiej szczególnej roli. Mianowicie, w pewnym momencie, gdy mowa jest o powołaniu apostołów, to ewangelista dodaje, że tym dwóm apostołom, Janowi i Jakubowi, nadano imię Boanerges, co na polski się wykłada synowie gromu. Czyli musieli to być jacyś raptusie albo jacyś tacy potężni, walczący z twardym charakterem. I niektórzy w związku z tym, bibliści, przypuszczają, że mogli, Jan mniej troszkę, no bo był dziesięciolatkiem być może, ale zwłaszcza Jakub, mógł być przed przystąpieniem do Jezusa zwolennikiem takiego ugrupowania, których nazywamy zelotami. O zelotach jest mowa czasem w Ewangeliach. Zeloci to było takie ugrupowanie religijno-polityczne, które bardzo mocno walczyło o wyzwolenie spod władzy Rzymian. Kładli ogromny nacisk na to, aby było zero współpracy Żydów z Rzymianami. Niektórzy nawet nie wahali się zabijać swoich współrodaków, na przykład gdy ktoś widział, że płaci się podatek na rzecz Rzymian. I to oni byli takimi gorliwcami gotowymi do walki, tacy synowie gromu. Więc ten przydomek synowie gromu niektórzy kojarzą, że właśnie Jakub i Jan mogli być zwolennikami takiego radykalnego ugrupowania do walki z Rzymianami. Dalej o tym jego porywczym charakterze i jednego i drugiego świadczy fakt, że kiedy Jezus wędrował z apostołami do Jerozolimy, mówi o tym Łukasz w 10 rozdziale, w pewnym miasteczku w Samarii nie przyjęto ich na nocleg, no to Jakub i Jan mówią: Panie, jak chcesz, to sprawimy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. Czyli widać, że rzeczywiście mieli taki bardzo raptowny charakter. No i wreszcie ostatnia scena, kiedy to obaj, i Jakub i Jan, pragną zasiąść po prawej i lewej stronie w Królestwie Jezusa. Czyli popatrzmy, wciąż myślą o Królestwie Ziemskim. Jezus będzie królem i będzie potrzebował dwóch najważniejszych ministrów. W związku z tym Tutaj Mateusz, ewangelista, mówi, że o to prosiła matka synów Zebedeusza, czyli Salome. Natomiast Marek, ewangelista, mówi, że nie matka, tylko oni sami się dopominali tego, prawda? Mateusz więc chciał troszkę ich zaoszczędzić, no i niestety mamę ukazał w złym świetle. W każdym razie widać, że oni wciąż marzyli o takiej jakiejś politycznej władzy i musieli być przez Jezusa pewnie tentarowani. I dalej, popatrzmy, co się dzieje po zmartwychwstaniu Chrystusa, do roku 66. Jan przebywa w Jerozolimie. Święty Paweł w liście do Galatów, po tak zwanym nawróceniu swoim, postanawia w pewnym momencie udać się do Jerozolimy i przychodzi, żeby się poznać właśnie z chrześcijanami. Popatrzmy, Jakub, Kefas i Jan, czytamy dalej, a uważali za filary, podali mnie i Barnabie prawicę. I w ten sposób uwiarygodnili to, co Paweł robi. Czyli widać, że Jan był jednym z filarów kościoła jerozolimskiego i Paweł, chcąc zaświadczyć o swoim przygnięciu do Chrystusa, przyszedł do nich i Jan był jednym z tych, którzy go przyjmował. Później czytamy, że kiedy Słowo Boże dotarło do Samarii, to było rok 38 albo przypuszczalnie 38 naszej ery, najpierw Filip się tam pojawił i głosił im Chrystusa. I czytamy w Dziejach Apostolskich, że gdy apostołowie dowiedzieli się, że Samarytanie przyjęli Słowo Boże, no to posłali tam między innymi Jana, aby modlili się o Ducha Świętego dla Samarytan, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Skąd oni mogli wiedzieć, że przyjęli chrzest, prawda, Samarytanie, a że Duch Święty na nich nie zstąpił jeszcze? Bo zapewne nie mówili językami. A jak już wtedy ten znak języków się pojawił, to już wszyscy wiedzieli, o, mają Ducha Świętego, tak jak my w dniu Pięćdziesiątnicy. Więc to właśnie Jan modlił się o dar Ducha Świętego, czyli udzielał Samarytanom sakramentu bierzmowania. Dalej Jan w roku, popatrzmy, od 66, w roku 66 naszej ery wybuchło powstanie Żydów przeciwko Rzymianom, między innymi właśnie owi zeloci to powstanie spowodowali, powstanie, które doprowadziło w 70 roku do upadku świątyni jerozolimskiej. I co się wtedy dzieje? Jezus mówił tak, jak was będą prześladować w jednym miejscu, w jednym mieście, to uciekajcie do innego. Chrześcijanie, w tym przypuszczalnie Jan, uciekł do miejscowości Pella na terenie dzisiejszej Jordanii, o czym zaświadcza Eusebiusz z Cezarei. Tutaj mamy fragment wyjęty z jego historii. Historia Eklezje, czyli historia Kościoła, przełom IV-V wieku, w IV raczej wieku Eusebiusz z Cezarei działał. I proszę Państwa, pisze o tym, że właśnie wielu chrześcijan opuściło Jerozolimę i schroniło się w Pelli. Zupełnie to jest logiczne, bo w Jerozolimie wiadomo, że chodziło o zburzenie świątyni Rzymianom, a chrześcijanie nie składali już ofiar w świątyni, zupełnie im nie zależało na obronie świątyni jerozolimskiej, bo dla nich najważniejszą ofiarą była ofiara eucharystyczna, a nie żydowskie ofiary składane w świątyni jerozolimskiej. I stamtąd, to już wiemy nie z Biblii, ale z tradycji, Jan udał się do Efezu i tam został biskupem w Efezie. Dlatego popatrzmy, że jeżeli pojawił się później na wyspie Patmos, zresztą zaraz o tym powiemy, to pisze listy do 7 kościołów w Azji Mniejszej i między innymi pojawia się tam kościół w Efezie. Natomiast wcześniej w Efezie był biskupem niejaki Tymoteusz, ustanowiony przez świętego Pawła. Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza właśnie daje mu tam różne wskazówki i Tymoteusz w tym czasie jest biskupem w Efezie, a jego następcą najprawdopodobniej był Jan. I pamiętajmy też, że jedna z tradycji, bo mamy dwie, mówi, że Jan pojawił się w Efezie z Matką Bożą. Według pierwszej tradycji Maryja zmarła albo zasnęła w Jerozolimie, i mamy w Jerozolimie i kościół i zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i kościół grobu Maryi, ale mamy też w Efezie taki dom, w którym Maryja miała mieszkać i tam być z Janem. W związku z tym ostatni już akord, bo minęła godzina. Otóż proszę Państwa, w Efezie w 95 roku wybuchły takie największe prześladowania, koniec I wieku. I to wtedy najprawdopodobniej Jan, a może troszkę później, został skazany na wyspę Patmos, bo było to więzienie polityczne, musiał być w odosobnieniu, dlatego że nie chciał oddać czci cesarzowi jako królowi, miał tylko jednego króla Jezusa, w związku z tym skazano go na odosobienie. Tam powstaje apokalipsa świętego Jana. Nie wiemy, jak długo to odosobnienie trwało. I ostatecznie wiemy, tak przynajmniej mówi tradycja, że z wyspy Patmos Jan powrócił później do Efezu i tam właśnie miał zakończyć swoje życie. Ostatni slajd na dzisiaj. To popatrzmy, mamy po lewej stronie ruiny starożytnej świątyni w Efezie stojącej, w Efezie, gdzie czczono tak zwaną Artemidę Efeską, wielka Artemida Efeska, czytamy sobie o tym w Dziejach Apostolskich, jak święty Paweł tam głosił Ewangelię i był ogromny bunt, dlatego że między innymi ci, którzy sprzedawali figurki tej bogini pogańskiej, bardzo stracili na swoim majątku i na dobytku, bo ludzie stawali się chrześcijanami i porzucali ten obcy kult. Tradycja mówi, że ta bogina, figura, pierwsza figura Artemidy miała spaść z nieba i mieszkańcy Efezu uznali to za cud i wybudowali właśnie świątynię ku czci tej bogini Artemidy i tak ten kult się rozszerzył. Dlatego też ten sam nasz bohater święty Jan, gdy pisze w Apokalipsie listy do siedmiu kościołów, to robiąc aluzję do tego wydarzenia, że ta bogini miała spaść z nieba, mówi do chrześcijan efeskich: pamiętaj, skąd spadłeś. Tak mówi, bo mówi: pamiętaj, że tam jest to twoja ojczyzna, w niebie. Jesteś tutaj na ziemi, ale ostatecznie dążymy do tamtego miejsca. I według tradycji po prawej stronie mamy taki niewielki domek na tak zwanym wzgórzu Słowików i jest to tak zwany dom Najświętszej Maryi Panny. To tam Maryja miała dokonać swojego ziemskiego żywota, czyli bądź umrzeć śmiercią naturalną, bądź zasnąć i w takim stanie została wzięta do nieba. To jest ta druga tradycja dotycząca Maryi i tam też Jan zakończył swoje życie, tak jak my w tej chwili kończymy nasze spotkanie, dziękując bardzo za uwagę.